Ludzie oddani Bogu zniknęli z ziemi. Brak prawego wśród ludzi. Wszyscy czyhają na krew. Każdy zostawia sieć na swojego brata. Do zła dłonie chętne. Książę i sędzia chcą wynagrodzenia. Dostojnik mówi, co zechce. I tak kręcą do spółki. Najlepszy z nich jest jak kolec. Najuczciwszy jak cierń z żywopłotu. Dzień twoich stróżów, twego nawiedzenia nadszedł. Wkrótce dojdzie wśród nich do zamętu. Nie dowierzaj bliźniemu, nie ufaj przyjacielowi. Przed leżącą na twym łonie strzeż bram swoich ust. Gdyż syn poniża ojca, córka powstaje przeciw matce, synowa przeciw teściowej. Wrogami człowieka są jego domownicy. Ja jednak będę wypatrywał Pana, wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. Oto ja posyłam mojego posłańca. On przygotuje drogę przede mną. A potem, nagle, przyjdzie do swej świątyni Pan, na którego tak czekacie, i posłaniec przymierza, za którym tak tęsknicie. Oto przychodzi, mówi Pan zastępów. Lecz kto zniesie dzień jego przyjścia i kto ostoi się, kiedy się ukaże? Będzie on bowiem jak ogień złotnika i jak łuk pilśniarzy. Usiądzie, aby wytapiać i oczyszczać srebro. Będzie oczyszczał synów Lewiego. Wytopi ich jak złoto i srebro, aż w końcu zaczną przynosić Panu ofiarę w sprawiedliwości. I jak za dni dawnych, jak w latach wcześniejszych, znów miła będzie Panu ofiara Judy i Jerozolimy. Wtedy zjawię się u was na sąd i będę stanowczym świadkiem przeciw uprawiającym magię i cudzołożnikom, przeciw krzywoprzysięzcom i uciskającym najemnych robotników, przeciw gnębiącym wdowę i sierotę i upokarzającym cudzoziemców, a nie mającym bojaźni przede mną. Bo oto nadchodzi dzień, który spala jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy niegodziwi będą niczym słoma. Pochłonie ich ten nadchodzący dzień, tak, że nie zostanie im korzeń ani gałązka. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i straszny. On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Przyszedłem rzucić na ziemię ogień i bardzo bym pragnął, aby już zapłonął. Mam być zanurzony w chrzcie i dopóki się to nie stanie, będę przeżywał udrękę. Czy myślicie, że zjawiłem się, aby dać ziemi pokój? Nie, mówię wam, raczej podział. Odtąd bowiem pięcioro w jednym domu będzie podzielonych. Troje przeciw dwojgu i dwoje przeciw trojgu. Będą podzieleni ojciec z synem i syn z ojcem. Matka z córką i córka z matką. Teściowa z synową, a synowa z teściową. Powiedział też do tłumów. Gdy widzicie chmurę zbliżającą się z zachodu, zaraz mówicie, nadciąga ulewa i wkrótce rzeczywiście pada. A gdy wiatr wieje z południa, mówicie, będzie upał i rzeczywiście jest. Obłudnicy, potraficie właściwie odczytać znaki na ziemi i niebie. Więc jak to się dzieje, że nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Dlaczego też sami nie rozstrzygacie, co jest słuszne? Gdy na przykład idziesz ze swym oskarżycielem do sądu, już w drodze dołóż starań, by dojść z nim do ugody. Nie chciej, aby cię oskarżyciel postawił przed sędzią. Sędzia oddał komornikowi, a komornik osadził w więzieniu. Mówię ci, na pewno nie wyjdziesz stamtąd, póki nie spłacisz długu do ostatniego grosza.
Kiedy Jezus rodził się w Betlejemie, pasterzom, którzy wypasali swoje stada nieopodal, ukazali się aniołowie. I pamiętacie, co powiedzieli? Chwała niech będzie Bogu w wysokościach, a ludziom, którzy są mu mili, pokój. Ten sam Jezus 30 lat później mówi, wy myślicie, że przyszedłem przynieść pokój? No to się zdziwicie. Kiedy Jezus ze swoimi uczniami przychodzili przez Samarię i Samarytanie nie chcieli ich przyjąć, jak może pamiętacie, uczniowie Jezusa przyszli do Niego i powiedzieli, Panie, czy mamy ściągnąć ogień na nich, aby ich pochłonął, tak jak za czasów Eliasza? A Jezus powiedział im wtedy, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. A teraz Jezus mówi, przyszedłem rzucić ogień na ziemię i nie mogę się doczekać, aż będzie płonąć. Mamy prawo być zdezorientowani. No to w końcu jak jest? Czy on naprawdę przyszedł, aby przynieść wojnę i ściągnąć ogień na całą ziemię, tak jak zapowiada w tym fragmencie? To są metafory. To są pewne obrazy, które mają uwidocznić ludziom powagę nadchodzącego sądu. I tak naprawdę Jezus wcale nie zapowiada, że będzie teraz wzniecał wojny, wcale nie zapowiada, że będzie ściągał ogień z nieba, ale mówi na wszelkie sposoby o sądzie, który ma nadejść. Więc nie, to nie jest tak, że on chce wzbudzać wojny. Nie, on nie będzie nikogo palił żywcem, ale używa tych słów po to, żeby przypomnieć o sądzie. Bo ten sąd właściwie jest tematem całego szerszego fragmentu, który obecnie studiujemy. On jest w kontekście tych słów, on jest w treści tych słów. On właściwie przenika wszystko, co Jezus mówi w tym rozdziale Księgi Łukasza, Ewangelii Łukasza. Słyszeliśmy o tym trochę już poprzedniej niedzieli, usłyszymy dzisiaj i będziemy słuchać jeszcze za tydzień, kiedy Jezus będzie wzywał w związku z tym ludzi do upamiętania, mówiąc im, że niewiele już czasu zostało, zanim ten sąd nadejdzie. Więc cokolwiek Jezus mówi w tym fragmencie, jego kontekstem jego słów jest właśnie nadchodzący sąd. I mówiąc o tym, przywołuje obrazy, które dla wszystkich Izraelitów były dosyć czytelne, bo pochodziły z ksiąg proroków, które czytali od dawna, które od dawna znali. Kiedy Jezus mówi o tym, że będą poróżnieni domownicy, nie zapowiada wcale koniecznie tego, że my jako wierzący będziemy odrzucani przez swoich bliskich. Przynajmniej nie w tym fragmencie. Nie powiedział tutaj nic, że teraz wy, którzy wierzycie, będziecie znienawidzeni przez swoich bliskich, chociaż coś takiego powiedział w innym miejscu, w innej Ewangelii. Ale tak naprawdę przywołuje obraz opisu upadku, jaki panuje w ziemi tuż przed nadchodzącym sądem, który, jak zresztą czytaliśmy przed chwilą, pochodził z księgi Michała, proroka, który prorokował do ówczesnego Izraela, ówczesnej Judy 700 lat wcześniej. Już wtedy było tak, że ludzie zwracali się przeciwko sobie i upadek, niemoralność, wyzysk, jaki panował w tamtych czasach, był tak wielki, że musieli liczyć się z tym, że nadejdzie sąd. Więc kiedy Jezus mówi, teraz znowu nadejdą takie czasy, że bliscy będą zwracali się przeciwko sobie nawzajem, ojciec przeciwko synowi, matka przeciwko córce, teściowa przeciwko synowej, przywołuje dokładnie ten sam obraz społeczeństwa, które stoi na skraju upadku, gdzie ludzie zamiast sobie pomagać, obracają się przeciwko sobie nawzajem. Kiedy mówi o ogniu, który ma nadejść, przywołuje inny obraz z Księgi Malachiasza, ostatniej właściwie chronologicznie Księgi Starego Testamentu, jaką mamy, która dokładnie w takim kontekście, w takich słowach malowała sąd, który ma nadejść na ludzi niewiernych, a jednocześnie stać się oczyszczeniem dla całego narodu. Bo to właśnie prorokował prorok Malachiasz, że oto przyjdzie Pan, aby wypalić swój lud. I tak jak się wypalało wówczas złoto, rozgrzewało się je w ogniu, aż wszystkie zanieczyszczenia zbierały się na górze, żeby je usunąć, żeby to, co zostało, było czyste, mówi, i w tym sądzie Bóg wypali tę ziemię po to, żeby ci, którzy są niegodziwi, zostali z niej usunięci, a ci, którzy są sprawiedliwi, mogli dalej żyć w pokoju. Więc Jezus tak naprawdę przywołuje te obrazy, przypomina im to, o czym dobrze wiedzą, że Bóg zapowiedział sąd i ten sąd nadejdzie i dodaje jeszcze jedną ważną rzecz, że ten sąd jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo blisko. Mówi, ja przyszedłem po to, żeby doprowadzić do tego sądu. Ja przyszedłem po to, żeby ten sąd się stał. Ja przyszedłem po to, żeby to, co było zapowiedziane, wypełniło się pośród was. I kiedy mówi o chrzcie, nie mówi o tym, że zostanie jeszcze raz ochrzczony, ale mówi o niczym innym jak o swojej śmierci, którą przyjdzie mu ponieść. Jako właściwie część tego sądu, gdybyśmy mieli więcej czasu, żeby to rozstrzygać, jako zogniskowanie tego sądu na nim zamiast całym narodzie i mówi, dopóki nie doświadczę tego, dopóki nie umrę, dopóki nie zostanę tym chrztem ochrzczony, ja będę żył w takiej rozterce. I później zwraca się do swoich słuchaczy, mówiąc im, przecież jesteście ludźmi mądrymi, przecież potraficie obserwować najróżniejsze znaki, potraficie czytać pogodę, kiedy widzicie chmurę nadciągającą zachodu. Skoro jesteśmy w Izraelu, chmura nadciągająca z zachodu to chmura, która nadciąga z nadmorza śródziemnego. Mówicie, będzie padać i rzeczywiście, za chwilę pada. Rozpoznajecie znak i dokładnie wiecie, co się stanie. Kiedy zaczyna wiać wiatr z południa, czyli zaczyna wiać z pustyni Negev, potężne rozgrzane powietrze, mówicie, będzie upał. I rzeczywiście, za chwilę ten upał jest. Skoro więc potraficie rozpoznawać znaki, jak to możliwe, że nie widzicie tego, co niebawem musi się wydarzyć? Sąd, który zapowiadali nam prorocy, zbliża się i niebawem na nas nadejdzie. I kiedy pewnie rodziło się pytanie w ustach słuchaczy, a jak szybko ten nadejdzie, Jezus mówi, chcecie wiedzieć jak szybko? Na dobrą sprawę jesteście już na ostatniej prostej. Wyobraźcie sobie, że oto idziecie ze swoim dłużnikiem, z kimś, kto ma przeciw wam zarzuty, do sądu. I kiedy wykonacie tą drogę, kiedy przemierzycie ją do końca, będzie już za późno, żeby cokolwiek odwrócić. Oto wy i wasz dłużnik, wasz wierzyciel, temu, któremu jesteście winni, czyli w tej przypowieści to będzie Bóg, któremu się sprzewierzyliście, idziecie razem do sądu. Jeżeli teraz się z nim nie ułożycie, jeżeli teraz nie zawrzecie z nim ugody, jeżeli teraz nie oddacie mu to, co jest mu winne, kiedy traficie do sądu, sędzia wymierzy swój wyrok, odda was komornikowi, komornik a strażnikowi więźniemu i będziecie w tym więzieniu, aż oddacie wszystko, co jesteście winni. Innymi słowy, ta przypowieść mówi dokładnie to. Słuchajcie, to już nie ma czasu, żeby cokolwiek zastanawiać się, kiedy to będzie. Już jesteście na ostatniej prostej. Powiem, nie są to łatwe słowa. Nie są to słowa, do których przywykliśmy, kiedy słuchamy kazań w Kościele, kiedy czytamy Ewangelię. To są właściwie te fragmenty, które z jakiegoś powodu każdemu z nas chyba udaje się pominąć w czytaniu Bożego Słowa. Nawet jak je czytamy, mówimy sobie, a to dziwne, ja tego nie rozumiem i przechodzimy do kolejnych słów, które jakoś bardziej pasują do tego, co chcemy w Piśmie Świętym znaleźć. Gdybyśmy powiedzieli komuś, zacytowali jeden z naszych ulubionych współczesnych sloganów chrześcijańskich, Bóg Cię kocha i ma wspaniały plan dla Twojego życia. A on otworzyłby te słowa i usłyszał, jak Jezus mówi, przyszedłem, myślicie, że przyszedłem przynieść pokój? No to się zdziwicie. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i nie mogę się doczekać, aż zacznie płonąć. Pewnie taki człowiek spojrzałby na nas i zapytał się, a o jakim konkretnie planie Ty do mnie mówisz? I nie pomogłoby, gdybyśmy próbowali mu wytłumaczyć, że Jezus wcale nie chce wszczynać wojen, wcale nie chce nikogo spalić, że to są tylko metafory, które mówią o nadchodzącym sądzie, bo już nawet samo mówienie o sądzie dla człowieka, który słyszy, że Bóg ma wspaniały plan dla jego życia, jakoś nie pasuje do tego, co przed chwilą mu powiedzieliśmy. I myślę, że wielu z nas czuje się podobnie teraz. Po co znowu mówić o tym sądzie? Czy ten sąd rzeczywiście jest taki ważny? Dlaczego tego sądu jest tak dużo w tej Ewangelii? Czy nie możemy zacząć mówić o czymś bardziej przyjemnym? Po co w ogóle mówić o sądzie? Po co Jezus mówił tak dużo o sądzie? Odpowiedź jest prozaiczna, chociaż może wielu z nas zaskoczyć. Bo bez sądu nie ma zbawienia. Bo bez sądu nie ma zbawienia. Zbawienie to jest takie słowo, które zyskało swoje własne życie, swoje własne znaczenie. Stało się dla nas terminem religijnym, duchowym niemalże i które ma znaczenie, można powiedzieć, ma swoją definicję niezależną od czegokolwiek innego. Tak nam się przynajmniej wydaje. Kiedy mówimy o zbawieniu, wszyscy mamy, zakładamy, że wiemy, o czym mówimy, chociaż jakbyśmy dyskutowali, może każdy z nas troszeczkę inaczej by sobie wyobrażał, ale mówimy sobie, zbawienie tak, to jest coś konkretnego, to jest coś rzeczywistego, to jest po prostu rzecz sama w sobie. Tymczasem tak nie jest. Zbawienie zawsze odnosi się do czegoś. Zbawienie zawsze jest od czegoś, zbawienie zawsze jest z czegoś i dopóki nie wiemy od czego, dopóki nie wiemy z czego, to właściwie nie wiemy, czym to zbawienie jest. Zbawienie, w gruncie rzeczy, to nic innego jak ratunek. To nie jest wcale duchowe, religijne słowo, chociaż takim je uczyniliśmy. To jest po prostu prozaiczne, normalne, realne słowo znaczące tyle, co ratować. Kiedy uczniowie są w łodzi z Jezusem i rozpętuje się burza, zwracają się do Niego dokładnie tym słowem. Panie, zbaw nas, bo giniemy. I nie chodzi im tutaj w żadne duchowe przeżycie, nie chodzi im o to, żeby Bóg przebaczył im grzechy i pozwolił im spędzić wieczność z sobą w niebie, oni proszą Jezusa, żeby uratował ich przed nadchodzącą śmiercią. Kiedy Jezus wisi na krzyżu, ludzie, którzy z Niego szydzą, mówią, no to zbaw teraz samego siebie, zejdź z krzyża, czyli uratuj teraz, pokaż nam, kim jesteś. Kiedy w Starym Testamencie czytamy o tym, jak psalmiści mówią o Bogu swojego zbawienia, o tym, że Bóg ich zbawił, mają dokładnie to na myśli, że Bóg ratuje ich z różnych sytuacji. Zbawienie znaczy dokładnie tyle, ratunek, ratowanie. A skoro mówimy o ratowaniu, musimy uświadomić sobie właściwie od czego ten ratunek ma być. Gdyby ktoś przyszedł teraz do nas i powiedział, przyszedłem, żeby was uratować. Jaka byłaby nasza pierwsza reakcja? Pytanie, a od czego? Z czego ty chcesz nas ratować? Bo zanim zrozumiemy, czym ten ratunek jest, musimy wiedzieć, z czego my tak naprawdę tego ratunku potrzebujemy. I większość z nas byłaby zdziwiona, bo nie czujemy się jakoś specjalnie zagrożeni. Inni z kolei odnieśliby to od razu do tych trudnych sytuacji, które przeżywamy. Ci z nas, którzy chorują, myśląc o ratunku, pomyśleliby o zdrowiu. Ci z nas, którzy są w trudnej sytuacji finansowej, słysząc o ratunku, pomyśleliby o jakiejś uldze, o jakichś pieniądzach, o jakiejś pracy, o jakiejś darowiźnie. Ci z nas, którzy mają problemy w domu, w małżeństwie, w rodzinie, pomyśleliby o tym, że te problemy w jakiś sposób się skończą. To, co nas dotyka, to, co nas dręczy, to, z czego chcemy się wyrwać, jest tym, z czego oczekujemy ratunku. Więc kiedy Jezus mówi o zbawieniu, bardzo ważne, żeby uświadomić sobie zbawienie od czego. Zbawienie nie jest samo w sobie, zbawienie zawsze jest od czegoś. I to zbawienie, o którym czytamy w Piśmie Świętym, szczególnie w Nowym Testamencie, jest przede wszystkim zbawieniem od sądu, który ma niebawem nadejść. W Piśmie Świętym jest wiele zbawień. No, tak jak wspomnieliśmy, uczniowie wołali o zbawienie przed utonięciem na morzu, a psalmista wołał o zbawienie, o ratunek od wrogów, o ratunek od klęsk naturalnych. A chorzy prosili Boga, prosili Jezusa o ratunek, o zbawienie ze swoich chorób. Czyli kiedy czytamy o zbawieniu, możemy czytać o wielu różnych zbawieniach, ale w Nowym Testamencie tym, które się wysuwa na pierwszy plan, które jakby nie wymaga wśród ludzi pierwszego Kościoła, wśród ludzi w Nowym Testamencie wyjaśnienia, jest właśnie dokładnie to. Zbawienie od nadchodzącego sądu Bożego. I dopóki nie będziemy trzymali tych dwóch elementów razem, nadchodzący sąd Boży i zbawienie, trudno nam będzie zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się w Nowym Testamencie i jak niesamowitą siłę zaczyna mieć przesłanie chrześcijaństwa po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jeżeli pozwolicie mi na taką dygresję do współczesności, może pamiętanie o tym, że zbawienie zawsze musi być od czegoś, pomoże nam zrozumieć, dlaczego współcześnie tak wielu ludzi wydaje się zupełnie nieprzekonanych naszym zwiastowaniem o zbawieniu. Bo kiedy im mówimy o tym, że w Bogu mają zbawienie, oni w naturalny sposób rozumieją, że zbawienie musi być od czegoś, a oni wcale nie czują się zagrożeni. Współczesny świat jest pełen ludzi, którzy żyją w przekonaniu, że nie ma żadnego nadchodzącego sądu, z którego potrzebowaliby ratunku. Że właściwie w życiu toczy się im dobrze. I kiedy z takimi ludźmi przychodzi do rozmowy i mówimy o tym, że w Bogu mają zbawienie, to właściwie mówią, ja się wcale nie czuję zagrożony. Ja wcale nie potrzebuję, żeby mnie ratować. Może nie widzimy tego tak mocno w naszym kraju, ponieważ jesteśmy krajem chrześcijańskim, więc prawda o Bożym sądzie, szczególnie tym takim eschatologicznym, tym ostatecznym, jest wszystkim znana, nawet jeżeli nie jest bliska, ale i wśród nas będzie coraz więcej ludzi, szczególnie w młodszych pokoleniach, dla których to jest pewną abstrakcją i którzy słysząc o zbawieniu myślą sobie, no ale właściwie od czego? Ja nie potrzebuję, żeby mnie ratować. Radzę sobie całkiem, całkiem dobrze. I wtedy my, jako chrześcijanie, właściwie mamy dwie drogi przed sobą i takimi drogami idzie współczesny Kościół. Albo możemy próbować im uświadomić, że jednak są w zagrożeniu. Albo możemy starać się im uświadomić, że sąd Boży jest czymś bardzo realnym i tak naprawdę ciąży na nich potępienie Boże. Tylko że wtedy we współczesnym świecie bardzo szybko zyskujemy sobie obraz takich nadgorliwych prokuratorów, którzy całą swoją uwagę skupiają na tym, żeby przekonać ludzi, jak bardzo są źli i wyszukiwać coraz to nowe rzeczy w ich życiu, w ich zachowaniu, w ich myśleniu, za które powinni bać się przed Bogiem, bo Bóg na pewno ich ukarze. A druga opcja, która stoi przed współczesnym Kościołem, to przestać zupełnie mówić o sądzie i przedstawiać zbawienie jako coś zupełnie niezależnego, niemalże jako kolejną propozycję na rynku samodoskonalenia. Często tak jest, że chrześcijaństwo przedstawia Jezusa i zbawienie jako sposób na poprawienie swojego życia. Przyjmij Boga, a na pewno będzie cię w życiu toczyło lepiej i będziesz żył pełnym życiem, jakim nigdy wcześniej nie żyłeś. Tylko że wtedy zaczynamy przypominać takich przesadnie rozentuzjazmowanych telemarketerów, którzy przekonują, że ich oferta na pewno jest lepsza od wszystkich innych ofert, które są na rynku. I ludzie, którzy nie czują się zagrożeni, słysząc czy jedną, czy drugą opcję, próbę przekonywania ich, jak bardzo są źli, jak bardzo zasługują na potępienie, albo próbę przekonania ich, że jeżeli tylko uwierzą tak jak my, to na pewno ich życie stanie się o wiele, wiele lepsze, traktują to wszystko z dystansem, ze sceptycyzmem i nawet na nas zaczynają patrzeć z pewną podejrzliwością, w pewnym sensie nawet słusznie. I to nie dlatego, że to przesłanie, które głosimy, przestało być prawdą, ale dlatego, że z ich perspektywy po prostu nie widzą niczego, z czego potrzebowaliby ratunku. W tamtych czasach, w czasach Nowego Testamentu, postawa ludzi była zupełnie inna. Bo wszyscy, do których Jezus głosił, i nie tylko Żydzi, bo także w innych narodach panowało to przekonanie o tym, że zbliża się coś, kiedy bogowie osądzą ludzi za to, jak żyją na ziemi. Izraelici żywili to przekonanie od dawna i czekali wręcz, aż Bóg w końcu przyjdzie w swoim sądzie, bo dla nich ten sąd był nie tylko karą za to, co miało się stać, ale tak naprawdę wyzwoleniem. Bo Boży sąd miał polegać na tym, że Bóg ukaże niegodziwych, a ci, którzy są sprawiedliwi, będą wtedy cieszyli się pokojem. Więc dla Izraelitów, do których Jezus mówił, przesłanie o sądzie było czymś oczywistym. Oni wiedzieli o tym sądzie, oni czekali na ten sąd, oni dobrze wiedzieli, co Jezus miał na myśli. Jezus wcale nie mówił dużo o sądzie, tak jak się nam wydaje. Jezus mówił o tym, że ten sąd jest już bardzo bliski. To było Jego zwiastowanie, to był ten nowy element, którego oni wcześniej, można powiedzieć, nie podzielali i z którym musieli się zmierzyć. Wiedzieli, że nadchodzi sąd, ale Jezus przychodzi i mówi, ale ten sąd jest już bardzo, bardzo, bardzo blisko. I w związku z tym to właśnie wymagało od nich reakcji. I teraz ta reakcja dla mnie jest czymś bardzo ciekawym. I to jest coś, co chciałbym wam pokazać krótko w tej drugiej części kazania. Bo kiedy słyszymy o sądzie i o zbawieniu, dla nich to było oczywiste. Kiedy słyszeli o zbawieniu, wiedzieli, że to jest zbawienie od sądu. Kiedy słyszeli o sądzie, wiedzieli, że od tego sądu można być zbawionym. Kiedy mamy przed sobą te dwa elementy, w zależności od tego, której emocji ulegniemy, możemy pójść albo w jedną, albo w drugą stronę. Albo bardziej skupić się na sądzie, albo bardziej skupić się na zbawieniu. Są dwie emocje, które nas potężnie motywują. Strach i nadzieja. Jeżeli się czegoś boimy, zrobimy wiele, żeby ten strach załagodzić. Jeżeli mamy na coś wielką nadzieję, zrobimy wiele, żeby tej nadziei dostąpić, żeby zobaczyć, jak się urzeczywistnia. I teraz zwiastowanie Jezusa o sądzie i zbawieniu, o rychłym nadejściu sądu Bożego, jednocześnie o zbawieniu, które jest możliwe, stawiało ludzi właśnie przed tym wyborem. Słuchając tych słów, tych, które czytaliśmy dzisiaj, łatwo byłoby pójść w stronę strachu, bo każdy z nas ma w sobie ten strach, każdy z nas się czegoś boi. I kiedy słyszymy o tym, że nadchodzi Boży sąd, kiedy uświadamiamy sobie, że ten sąd jest nad tymi, którzy Bogu się sprzeciwiają, którzy od Boga się odwracają, łatwo jest ulec strachowi jako temu, co będzie nas motywować. I wtedy, można powiedzieć, religia, która rodzi się z takiej postawy, będzie religią, która będzie skupiała się na Bogu jako na karzącym sędzi, która będzie się skupiała na tym, żeby na wszelkie możliwe sposoby zabezpieczyć się przed nadchodzącym sądem, żeby zidentyfikować wszystkie sposoby, w jakie możemy na ten sąd zasłużyć i unikać tego. I co więcej, żeby unikać wszystkich ludzi, którzy są dookoła, na których ten sąd niechybnie spadnie, a my moglibyśmy oberwać niemalże rykoszetem. Którzy w jakiś sposób mogliby nas odwieść od tego, co pozwoliłoby nam tego sądu uniknąć. I nie mówimy wcale o teorii. Bo w tamtych czasach była jedna grupa, Eseńczycy, którzy dokładnie w ten sposób podchodzili do życia. Nie czytamy o nich wiele w Nowym Testamencie, za chwilę powiem dlaczego, ale to byli ludzie, dla których przesłanie o nadchodzącym Bożym Sądzie było bardzo ważne i potraktowali je z całą powagą. I postanowili, że w związku z tym oni w swoim życiu zrobią wszystko, żeby tego sądu uniknąć. Że będą żyli w sposób czysty i podobający się Bogu i będą otaczali się ludźmi, którzy są czyści, podobający się Bogu, po to, żeby nawet nie wystawić się na pokusę tego, żeby uczynić coś złego. Nie było ich wcale mało w Izraelu. Przesłania historyczne mówią, że było ich co najmniej 4000, może nawet więcej. Tworzyli własne komuny, własne społeczności, w których żyli i żyli dokładnie w takim przekonaniu. Mieli swoje własne pisma, które mówiły o tym, jak potężny, jak straszliwy będzie ten sąd, który nadejdzie, które mówiły o wojnie między synami światłości i synami ciemności, w którym Bóg pokaże tych synów ciemności, a synowie światłości, czyli oni, będą później wiecznie władali. Eseńczycy byli tak bardzo oddzieleni od innych, że nie chcieli mieć nic wspólnego właściwie z pozostałym Izraelem. Świątynia, która była w Jerozolimie, była dla nich za mało święta. Kapłani, którzy byli w tej świątyni, byli dla nich skorumpowani i niepodobający się Bogu. Grzesznicy, którzy ich otaczali, byli ludźmi, których należało się wystrzegać. I w pewnym sensie można powiedzieć, że byli tak zapogrążeni w swoim uświęceniu, że nawet sam Jezus nie był dla nich wystarczająco święty. Bo kiedy czytamy Ewangelię, czytamy o spotkaniach Jezusa z faryzeuszami, saduceuszami, z celnikami, z prostytutkami, z Rzymianami, z wszystkimi ludźmi, którzy wówczas mieszkali w Izraelu, ale jakiegoś Eseńczyka z jakiegoś powodu w ogóle nie spotkał, a przynajmniej nie czytamy o tym spotkaniu Ewangelii. Dlaczego? Bo Eseńczycy nie byli zainteresowani tym, żeby zmieszać się z innymi ludźmi. Jezus nie był dla nich wystarczająco święty, żeby mogli się z Nim zadawać. Eseńczycy zbudowali religię, która, choć pozwalała im jakoś funkcjonować, była w gruncie rzeczy oparta na strachu i na wykluczaniu innych, tych, którzy nie są wystarczająco święci jak oni. Ale chrześcijaństwo poszło inną, niesamowitą drogą. Nie wiem, co myśleli uczniowie, kiedy słuchali tych słów, kiedy Jezus je wypowiadał, bo Ewangelia toczy się bardzo szybko i właściwie jesteśmy gdzieś już pod koniec tej drogi Jezusa. Więc zanim byśmy poznali myśli Jezusa, dochodzimy już do końca Ewangelii, kiedy nadchodzi śmierć i zmartwychwstanie. I wydaje mi się, że śmierć Jezusa musiała być dla nich porażająca, bo oto na ich oczach dokonało się coś, co było niemalże ucieleśnieniem tego nadchodzącego sądu. Oto skorumpowani kapłani, podburzeni przez nienawistny lud, wchodzą w jakąś współpracę z Rzymianami i rękami tych pogan, tych Rzymian, krzyżują, zabijają ich Pana. I na pewno te noce, ten dzień, który był po śmierci Jezusa, był pełen dezorientacji. Ale kiedy w pierwszy dzień nowego tygodnia, w niedzielę, okazało się, że ten, który został zabity i pogrzebany, zmartwychwstał, że ten sąd, który wylał się w pewnym sensie na niego, ten sąd, który on wziął na siebie, nie potrafił go zniszczyć. A przeciwnie, Bóg podniósł go z tego sądu, Bóg podniósł go z tego cierpienia, Bóg podniósł go z tej śmierci i uczynił go kimś nowym w swoim ciele, kimś, kto ma już nigdy nie umrzeć, to zmieniło patrzenie pierwszych chrześcijan na to, co miało ich spotkać. I chrześcijaństwo, które cały czas głosiło te dwa elementy, nadchodzący sąd i zbawienie, zamiast skupić się na sądzie i strachu, skupiło się na zbawieniu i nadziei. I zachęcam was, przeczytajcie, jeżeli możecie, pod tym kątem Dzieje Apostolskie, Nowy Testament, listy. Apostołowie nie przestali mówić o sądzie. Szczególnie w listach bardzo często przypominają o nadchodzącym dniu Bożego gniewu, o sądzie, który ma spotkać. Wtedy, kiedy niegodziwi będą musieli zapłacić za to wszystko, co uczynili. Ale jednocześnie w swoim zwiastowaniu skupiają się na nadziei, jaką mają i na tej pewności, że kiedy ten sąd zostanie wylany, cokolwiek ich spotka, jakkolwiek przyjdzie im cierpieć, tak jak Chrystus wstał z grobu, oni również wyjdą po drugiej stronie po to, żeby wiecznie być z Nim. W obliczu nadchodzącego sądu, który miał nastać, pierwsi chrześcijanie opowiedzieli się po stronie nadziei i to zupełnie zmieniło ich postawę wobec innych ludzi. Eseńczycy w swoim strachu zamykali się w sobie. Postanowili, że w takim razie my zrobimy wszystko, żeby Bóg nie miał za co nas ukarać. I odseparowali się od wszystkich ludzi, którzy uważali, na pewno zostaną przez Boga ukarani. A apostołowie, pierwsi chrześcijanie, nagle zaczęli żyć zupełnie inaczej. Oni nie myśleli o tym, żeby mnożyć katalog tego, za co Bóg może ich ukarać, ale raczej świętowali to, że Bóg już im przebaczył i teraz mogą bez strachu zmieniać swoje życie, nie o własnych siłach, ale dzięki Duchowi Świętemu, który w nich jest. Teraz, chociaż wciąż jeszcze zachowują się nie do końca tak, jak Bogu się podoba, mają moc, żeby zacząć żyć inaczej. A jeżeli chodzi o ludzi, którzy wciąż jeszcze żyją tak, jak Bogu się nie podoba, zamiast się od nich separować, tak naprawdę zaczęli do nich wychodzić. To jest niesamowita historia, którą mamy w Nowym Testamencie, bo musimy zrozumieć, że ówcześni Żydzi, szczególnie ci najbardziej religijni, najbardziej przekonani o Bożym Sądzie, byli przekonani, że do pogan to w ogóle lepiej nawet nie rozmawiać. Bo poganie na pewno będą mieli na sobie sąd Boży. Bóg na pewno ich pokaże, bo to będzie sąd nad innymi narodami. Ale kiedy Bóg dał wizję Piotrowi i kazał mu iść do nikogo innego, jak do tych okrutnych pogan, do samych żołnierzy rzymskich, Piotr, chociaż nie rozumiał, co się dzieje, zrobił to. Kiedy później był Paweł, który nawet był potępiany przez swoich braci, przez także wierzących Chrystusa, robił dokładnie tą samą rzecz. Szedł do tych brudnych, grzesznych, plugawych pogan po to, żeby nieść im tę samą nadzieję, tą samą pewność, którą on sam zyskał dzięki swojej wierze w Chrystusa. Że cokolwiek przyjdzie na nas jako naród, cokolwiek wydarzy się na tym świecie, nie musimy się bać, bo w nim mamy zbawienie. I chrześcijaństwo, zamiast podkreślać strach, zamiast podkreślać sąd, zaczęło podkreślać miłość i nadzieję. Jak powrócimy do Nowego Testamentu, jest wiele fragmentów, które odwołują się wprost do tych dwóch części. Posłuchajcie tylko kilku. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze: nie otrzymaliście przecież ducha zniewolenia, aby znowu się bać, lecz otrzymaliście ducha usynowienia, w którym wołamy Abba. Moglibyśmy się bać Boga i kiedyś się baliśmy wszyscy Boga, myśląc o Jego sądzie, ale teraz nie musimy się już bać, ale możemy przyjść do Niego jako do kochającego Ojca. W liście do Tymoteusza pisze: nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i rozsądku. On nas wybawił, powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale zgodnie ze swoim postanowieniem i łaską daną nam odwiecznie w Chrystusie Jezusie, ukazaną zaś teraz przez objawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność rozświetlił przez Ewangelię. Bóg nie dał nam ducha strachu, ducha bojaźni, ale właśnie miłości, mocy i rozsądku. Autor listu do Hebrajczyków mówi jeszcze wprost o strachu, który zniewala ludzi. Mówi o Jezusie: on także stał się uczestnikiem krwi i ciała, stał się człowiekiem jak my, aby przez śmierć mógł pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych, którzy z lęku przed śmiercią całe życie podlegali niewoli. Innymi słowy mówi wprost: pamiętacie, jak byliśmy kiedyś? Ze strachu przed tym, co ma nadejść, ze strachu przed własną śmiercią, żyliśmy w ciągłej niewoli. Ale Chrystus, który stał się człowiekiem i poprzez własną śmierć pokonał diabła, który tę władzę nad nami sprawował, uwolnił nas, abyśmy się już więcej nie bali. I te słowa, które chyba najlepiej wyrażają tą prawdę, której się uchwycili chrześcijanie, z pierwszego listu Jana. My poznaliśmy miłość, którą Bóg ma do nas i jej zawierzyliśmy. Bóg jest miłością. Kto pozostaje w miłości, pozostaje w Bogu, a Bóg w nim. W ten sposób miłość osiąga w nas doskonałość, także mamy ufność na dzień sądu, bo w świecie jesteśmy podobni do Niego. miłości nie ma lęku, ponieważ doskonała miłość usuwa lęk, gdyż lęk zakłada karę. Ten zaś, który się lęka, nie jest doskonały w miłości. My miłujemy, bo on pierwszy nas umiłował. Mówi wprost. Słuchajcie, lęk sprawia, że nie doświadczymy tej miłości. A jeżeli doświadczymy tej miłości, ona usuwa lęk, który nam wszystkim towarzyszy. I wtedy mamy ufność na dzień sądu, że cokolwiek się stanie, on nas uratuje. Doskonałej miłości, Bożej miłości i tą miłością, którym odpowiadamy, nie ma miejsca na ten strach. Nie musimy się już bać. A mając tę miłość, możemy też dzielić się z nią z innymi, nawet z tymi, którzy po ludzku rzecz biorąc, prawdopodobnie na nią nie zasługują. I to jest właśnie to pierwsze chrześcijaństwo, które stało się niesamowitą siłą, bo w obliczu nadchodzących tragedii, w obliczu nadchodzących cierpień, w obliczu sądu, który w pewien sposób spadł na nie jeszcze za ich życia, byli ludźmi, którzy głosili nie potępienie i nie odrzucenie, ale właśnie przebaczenie i miłość. Zamiast kierować się strachem, kierowali się nadzieją. Zamiast wrogością wobec innych ludzi, kierowali się miłosierdziem do tych, którzy wbrew w gruncie rzeczy mieli obrócić się przeciwko ich narodowi. Sąd, który był w Nowym Testamencie, który opisany w Nowym Testamencie, na początku pewnie byli przekonani, że to wszystko będzie razem, ale teraz jak patrzymy na historię, widzimy, że wydarzyły się dwa sądy. Jeden doczesny, kiedy Rzymianie rzeczywiście przyszli w roku 70, zniszczyli Jerozolimę, zniszczyli świątynię i właściwie przyczynili się do upadku Izraela, którego dopełnili jeszcze z kilkadziesiąt lat później przy okazji kolejnego powstania żydowskiego. I naród izraelski jako naród, jako byt państwowy przestał istnieć na bardzo długo. To był ten zapowiadany sąd. Kiedy Jezus mówił w Ewangelii Mateusza i Łukasza o tym, że kiedy zobaczycie wojska, które otaczają Jerozolimę, uciekajcie z niej i to wszystko wydarzy się jeszcze za waszego pokolenia, dokładnie tak się stało. I wierzący, chrześcijanie, którzy mu wierzyli, ci, którzy uciekli z Jerozolimy, kiedy wojska rzymskie odstąpiły na chwilę, uratowali swoje życie. Ale to jeszcze nie był ten sąd, ten pełny sąd, na który oni czekali, bo ten sąd miał przemienić całą ziemię, miał być ukaraniem wszystkich złych. I to jest ten sąd, można powiedzieć, eschatologiczny, na który my również teraz czekamy. Nie przejmujemy się tym sądem nad Izraelem, który zdarzył się pod koniec pierwszego wieku, bo nas już nie dotyczy. Ale wydaje mi się, że gdzieś musimy sobie uświadomić, że tego rodzaju sądy, takie doczesne sądy są nieuniknione i powtarzają się przez całą historię ludzkości. I być może nam również w taki czy inny sposób przyjdzie kiedyś taki doczesny sąd, a z takim doczesnym sądem się zmierzyć. I teraz powstaje pytanie, jaka będzie nasza postawa wobec różnych kataklizmów, wrogości czy cierpienia, które być może na nas przyjdą. Bo historia Kościoła, chociaż chrześcijaństwo zaczęło się w ten niesamowity sposób, jako religia pełna nadziei i miłosierdzia, pokazuje, że z czasem powróciło do tego, czym mogło się stać. Stało się religią strachu, wrogości i wykluczenia. Bo strach jest potężnym motywatorem. Bo jeżeli potrafisz kogoś przestraszyć, zyskujesz nad nim władzę. Wiedzą o tym reklamodawcy. Jeżeli reklamują jakieś rzeczy, jeżeli wzbudzą was strach przed jakąś chorobą, przed jakimś schorzeniem, przed czymś, co ma się wydarzyć, skłonią was do tego, żebyśmy zakupili produkty, które mają nas od tego strachu uwolnić. Doskonale wiedzą o tym politycy. Jeżeli wzbudzą w nas strach, jeżeli pokażą nam wrogów, jeżeli przekonają nas, że nasze życie jest zagrożone i później obiecają nas, że oni nas przed tymi wrogami obronią, będziemy na nich głosować, nie zastanawiając się nad tym, jakimi oni są jako ludzie. I ta pokusa, żeby rządzić ludźmi strachem, w ten czy inny sposób pojawiła się także w Kościele. I Kościół chrześcijański na przestrzeni wieków wiele razy szedł właśnie w tą stronę, podkreślając Boży sąd, malując coraz straszliwsze obrazy piekła i wiecznych męk piekielnych, które miały spotkać ludzi, mnożąc katalog wykroczeń, za które Bóg będzie ział ogniem swojego gniewu, zyskiwali władzę nad ludźmi, których chcieli zmusić do takiego albo innego zachowania. A w rezultacie wśród ludzi pojawia się coraz mocniej obraz Boga karzącego, surowego, którego należy się bać. Ale też w historii Kościoła wiele razy byli ludzie, którzy mówili: nie, nie jest tak, wróćmy do tego, co było, spójrzmy na Jezusa, na pierwszych apostołów. I którzy przynajmniej na pewien czas znowu odnawiali tą prawdę, która była prawdą pierwszego chrześcijaństwa. Nawet jeżeli przyjdzie coś straszliwego, my jesteśmy ludźmi nadziei, którzy w obliczu takich trudności nie będziemy się bać, bo wiemy, że już zostaliśmy zbawieni. Jak pisze apostoł Paweł, cokolwiek przyjdzie, jakiekolwiek cierpienie, jakakolwiek trudność, nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej. I to przeciąganie się między strachem i nadzieją trwa cały czas. Myślę, że my sami też niejednokrotnie będziemy musieli się z tym zmierzyć i opowiedzieć się, w którą stronę pójdziemy w naszej wierze. Strach kusi. Strach pociąga, dlatego że strach jest bardzo silną emocją. Wielu z nas silniejszą niż nadzieja. I patrząc na współczesne chrześcijaństwo, zastanawiam się, czy znowu nie zaczynamy ulegać mocniej właśnie temu strachowi. Wszyscy czekamy na ten sąd ostateczny, który kiedyś nadejdzie. Czy za naszego życia, nie wiadomo. Ale patrząc na to, co obecnie dzieje się na świecie, wydaje się, że nadchodzi inny sąd, może doczesny, może nawet niekoniecznie Boży, może po prostu taki, który jako ludzie sami na siebie ściągnęliśmy. Bo rozchwialiśmy ten klimat i zaczynamy coraz wyraźniej to sobie uświadamiać. Bo niszczymy środowisko naturalne i coraz wyraźniej to widzimy, coraz więcej konsekwencji tego ponosimy. Bo eksploatujemy tę planetę tak mocno, że niebawem dojdzie do tego, że wielu rzeczy zacznie nam brakować. Bo stworzyliśmy systemy ekonomiczne, które opierają się właściwie na ciągłym zadłużaniu się i pogoni za zyskiem, które są już tak napięte, że naprawdę wystarczy kryzys w jakiejś innej części świata, żeby cała gospodarka zaczęła się walić. Bo tak bardzo uzależniliśmy się od różnych wynalazków, że właściwie nie potrafimy już żyć bez nich. I jeżeli kiedykolwiek coś stanie się, choćby z taką prostą rzeczą jak energia elektryczna, to cywilizacja, którą stworzyliśmy, właściwie w jednym momencie legnie w gruzach. Bo jest mnóstwo ludzi, którzy chcą przenieść się do innych krajów, dlatego że w ich krajach nie da się już żyć, bo w innych krajach jest lepiej, a być może dlatego, żeby coś robić innym. I w takich chwilach, tych chwilach, które sobie uświadamiamy, bo coraz więcej o tym jest i w mediach, a łatwo jest poczuć strach. Myślę, że głupotą byłoby z naszej strony jako chrześcijan zaprzeczać temu, udawać, że to nie istnieje. Dlatego, że wtedy będziemy łatwą pożywką dla tych, którzy strachem chcą zapanować nad nami. I wtedy łatwo jest, jeżeli ulegniemy strachowi, wzbudzić sobie to przekonanie, że w takim razie musimy jeszcze robić więcej, jeszcze bardziej się zabezpieczyć przed tym, co ma się stać i jeszcze bardziej oddzielać się od różnych ludzi, którzy mogliby nam zagrozić. To niesamowite, ilu jest teraz wrogów chrześcijaństwa, przynajmniej w naszym mniemaniu. Kiedy patrzymy na to, co się pisze, co się mówi, kiedy patrzymy na to, jak zachowują się chrześcijanie, właściwie gdzie nie spojrzymy, ktoś się na nas zasadził. Ateiści, ewolucjoniści, lewacy, socjaliści, komuniści, dyktatorzy, uchodźcy, islamiści, terroryści, geje, transseksualiści. Mamy takie mnóstwo różnych grup, które w naszym przekonaniu nam zagrażają, że w naturalny sposób ci ludzie przestają być dla nas braćmi, bliźnimi i dziećmi Boga, dlatego że strach każe widzieć nam w nich wrogów, którzy mogą odebrać nam to, co mamy i co boimy się stracić. I chciałbym się mylić, ale wydaje mi się, że idą czasy, kiedy chrześcijaństwo, kiedy Biblia stanie się podstawą do tego, żeby uzasadniać wrogość wobec innych ludzi. Że przyjdą czasy, zresztą w Stanach Zjednoczonych już tak się dzieje, kiedy Biblię używa się jako argumentu do tego, żeby budować mury, które mają powstrzymać uchodźców z Ameryki Południowej. Wcale nie islamistów, wcale nie muzułmanów, po prostu ludzi, którzy nie mogąc już żyć w swoim kraju, próbują dostać się do Stanów Zjednoczonych i nikt inny jak amerykańscy chrześcijanie, przynajmniej niektórzy z nich, sięgają do Pisma Świętego mówiąc: tak, Bóg chce, abyśmy budowali mury. Może pójść dalej, że my jako chrześcijanie będziemy sięgali do Biblii po to, żeby uzasadnić, że tak naprawdę powinniśmy wziąć broń do ręki i w obronie naszych w miarę spokojnych krajów nawet strzelać do innych ludzi, którzy mogliby nam zagrozić. Ale to jest religia strachu. religia wykluczenia, nie ta, którą poszło chrześcijaństwo. Więc dzisiaj chciałbym zostawić was z takim wyzwaniem. Kiedy przyjdzie wam samym toczyć tę walkę w obliczu nadchodzących trudności, nadchodzącego zagrożenia, którą stronę pójść, strachu czy nadziei, pamiętajcie o Chrystusie i pamiętajcie o pierwszych chrześcijanach, o ich szaleńczej nadziei, nieracjonalnej nadziei, która kazała im godzić się nawet na cierpienie, godzić się nawet na utratę własnego majątku, godzić się na rzeczy, których po ludzku rzecz biorąc mogliby uniknąć, bo wiedzieli, że cokolwiek się zdarzy, jakakolwiek trudność przyjdzie na nich, nie będzie to niczym w porównaniu z tym zbawieniem, jakie mają w Jezusie Chrystusie. Tym największym ratunkiem, którego pragnęli, ratunkiem przed sądem, który ma nadejść. Tego nam potrzeba w chrześcijaństwie, tej szalonej nadziei, która decyduje się kochać mimo zagrożenia, która decyduje się okazywać miłosierdzie mimo nawet wrogości, której możemy doświadczać, która nakazuje nam mieć nadzieję i być gotowi pomagać innym, nawet kiedy nam samym przychodzi cierpieć. Chciałbym, że jeżeli przyjdą na nas rzeczywiście te trudne chwile, żebyśmy my jako chrześcijanie okazali się tymi, którzy będą przygotowani i gotowi nieść ludziom, którzy wtedy bardzo szybko uświadomią sobie, że jednak potrzebują ratunku, to przesłanie o ratunku, jakie jest w Jezusie. Mówiłem wam już kilka razy, że według mnie najlepszymi kaznodziejami są muzycy, bo potrafią powiedzieć, co mają do powiedzenia nie w 40, ale w 3 minuty, i zrobić to jeszcze tak, że chcemy to słuchać, a nawet śpiewać wielokrotnie na nowo. Więc 20 kilka lat temu, już prawie 30, pewien mało znany zespół, The Choir, nagrał mało znaną piosenkę, bo później nawet się nie ukazała na innych albumach, która według mnie doskonale wyraża to, co chciałbym, aby nas charakteryzowało. Nawet w obliczu nadchodzących kataklizmów, wrogości i cierpienia, żebyśmy okazali się ludźmi, którzy nie będą bali się stawić temu czoła, nie będą bali się kochać, nie będą bali się mieć nadzieję. Mówisz, że nieboskłon spada w to, co kiedyś morzem było. I o tym, jak ziemia pęka, by pochłonąć ciebie, by pochłonąć mnie. Niech demony upadłego świata budzą swą planetę z martwych. Aniołowie, okryjcie mnie pocałunkami, a nie będę skrywał swojej twarzy. Nie, nie będę skrywał swojej twarzy. Nie, 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 nie będzie mi żal, kiedy słońca zniknie blask. Nie, 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 nie będę się krył. Niech obróci się w pył. Patrz, kaznodzieja z toporem w ręku wsiadł do pociągu o nazwie pokój. Hej, człowieku, czy nie ściskasz czasem w ręku fałszywego biletu? Niech ten dumny, religijny bojownik broni wizji, która nad nim włada. Niebiosa, napełnijcie mój kielich miłosierdziem, a nie będę skrywał swojego złota. Nie będę skrywał złota. Nie, 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 nie będzie mi żal, kiedy słońca zniknie blask. Nie, 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 nie będę się krył, niech obróci się w pył. Gdy nadchodzą chmury smutku, każdy przed powodzią drży. Nawet Pan w Getsemane ronił pot i krwawe łzy. Ale zakończenie tej historii napisano już na samym początku. Pomalujcie zimową noc prawdziwą miłością, a nie będę skrywał swojego serca. Nie będę skrywał swojego serca. Nie, nie, nie. Nie będzie mi żal, kiedy słońca zniknie blask. Nie, nie, nie. Nie będę się krył. Niech obróci się w pył.